Misja specjalna w RMF FM. Anioł z Auschwitz. Historia Hedwig Hoss.
Tu chcę żyć i umrzeć. Nigdzie nie będzie mi tak dobrze.
To słowa Hedwig Hoss, żony Rudolfa, komendanta obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Mieszkali w willi tuż za murem obozu, w długim cieniu komina krematorium. Gdyby policzyć, okazałoby się, że do tego komina dzieli ich zaledwie 150 metrów. Wokół willi był ogród z małym basenem, w którym bawiły się dzieci Hedwig i Rudolfa. Mieli ich pięcioro. Najstarszy był Klaus. Kiedy Hedwig i Rudolf przyjechali do Oświęcimia, miał 10 lat. Heidetraut 8, Ingebrigit 7, Hans 3. W listopadzie 43 roku urodziła im się trzecia córka, Annegret.
Hesowie mieli pięcioro dzieci, wychowywali je po hitlerowsku, w duchu neopogańskim. Sam Hess był zagorzałym SS-manem.
Opowiadał więzień Wacław Weszkę. Oczywiście takie standardy nie brały się znikąd. Hedwig i Rudolf poznali się w maju 1929 roku. Ona miała wówczas 21 lat, on był o 8 lat starszy.
Nasze poglądy na życie były zgodne we wszystkich dziedzinach. Uzupełnialiśmy się pod każdym względem. Znalazłem taką żonę, jaką sobie wymarzyłem w czasie długich lat samotności.
Przyznał Rudolf. Oboje należeli do Związku Artamanów, czyli rolniczej wspólnoty, w której wpajano ludziom między innymi wyższość rasy nordyckiej i nienawiść do Żydów i Słowian. Hedwig nasiąkła tą ideologią i bezkrytycznie przekazywała ją dzieciom. Efekty najszybciej uwidoczniły się w zachowaniu najstarszego syna. Służąca w domu Hossów, Janina Szczurek, zauważyła, że...
Dzieci Hessa, oprócz najstarszego Klausa, nie robiły krzywdy pracującym tam więźniom. Biegały po ogrodzie, przyglądając się ich pracy.
W zachowanej w archiwum muzeum w Oświęcimiu relacji wiemy, że Klaus, powiedzmy delikatnie, był trudnym dzieckiem.
Klaus był wielkim nieukiem. Nie miał do niczego zamiłowania. Uczęszczał kolejno do szkoły w Oświęcimiu, Pszczynie, Katowicach i Gliwicach. Z każdej go wyrzucano. Był to typ przyszłego SS-mana.
I z relacji, które dotrwały do naszych czasów, wynika, że chyba o takiej przyszłości myślał. Bo tak zazwyczaj bywa, że zabawy dzieci zwykle opierają się na naśladowaniu dorosłych. Czy można się zatem dziwić, że pewnego dnia dzieci przybiegły do Janiny Szczurek?
Prosząc, abym uszyła im paski z oznakami, jakie nosili więźniowie. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie następstwa mogły z tego wyniknąć. Klaus nałożył na rękaw paskę kapo, a pozostałym dzieciom przyszyłam do ubrania kolorowe trójkąty.
Zabawa trwała do momentu, kiedy Rudolf Hoss nie wrócił z pracy. Jak mówili o obowiązkach ojca, nawet po wielu, wielu latach.
Hess pozrywał im oznaczenia i przyprowadził do domu. Mnie nie ukarano, tylko zakazano mi robić takich rzeczy.
Nie przypadkiem Klaus zażądał opaski kapo. On miał rzeczywiście zadatki na oprawce, a jego matka Hedwiga akceptowała to. Pewnego dnia, Klaus miał wówczas około 13 lat, razem z matką był w ogrodzie. Przyglądali się, jak więźniowie budują cieplarnię. W trakcie pracy, gdzieś między cegłami, znaleźli chleb i jeden więzień chciał go podzielić, żeby rozdać pozostałym. Zauważył to kapo, odebrał mu chleb i zaczął bić, tak że więzień się przewrócił. Wtedy...
Położył mu sztylet łopaty na krtani. I stanął na nim. I w ten sposób wykończył więźnia.
Opowiadał świadek tego tragicznego zajścia.
Klaus na to patrzył i zapamiętał. Ale miał też swoje pomysły. Należał do Hitlerjugend. Urzędował bardzo często na tych ulicach, przez które przechodzili do pracy więźniowie i strzelał sobie figlarnie do nich z wiatrówki lub z procy.
A do tego jeszcze chętnie nosił małą szpicrutę, którą bił więźniów. On szukał okazji, żeby kopnąć lub uderzyć więźnia. Trochę inaczej opowiadała o życiu w Auschwitz młodsza córka Hossów, Brigida.
Wiedziałam, że ludzie pracujący w willi i ogrodzie byli więźniami obozu. Zawsze byli bardzo szczęśliwi.
Mówiła w wywiadzie dla dziennika Guardian.
Nazwali moją mamę aniołem Auschwitz.
Ingebrigit aż do śmierci była przekonana, że jej matka Hedwig była dobrą kobietą. Tymczasem w świetle relacji świadków wydaje się raczej aniołem śmierci. W cieniu tego dymiącego komina za oknem willi. Hoss twierdził, że jego żona i dzieci o niczym nie wiedzieli. Trzeba do tych słów podchodzić ostrożnie i traktować je jako próbę ochrony rodziny przed odpowiedzialnością. Dobrze jednak wiadomo, że przynajmniej od 1942 roku Hedwiga wiedziała, co dzieje się w Auschwitz. Słyszała o zagazowywaniu ludzi i paleniu zwłok. Podobno w proteście ukarała męża 4-tygodniowym strajkiem łóżkowym. Robiła to jednak nie dlatego, że przejmowała się losem Żydów i Polaków. Przecież ich wręcz chorobliwie nienawidziła. Denerwowało ją, że krematorium jest obok jej domu. A za dom to ona była odpowiedzialna. Rudolf się nie wtrącał, dlatego musiała wiedzieć, że w jej ogrodzie sadzone były truskawki na popiele ze spalonych zwłok więźniów, a prochy magazynowano w stodole, skąd przenoszono je do ogrodu. Poza tym...
Moja mama miała piękny domek z ogrodem z kwiatami. Kochała kwiaty.
Opowiadała po 60 latach córka Brygida. Kwiatki i zadbany ogród też potrzebowały nawozu. Gdy pójdziemy dalej tropem relacji świadków, dowiemy się o zaangażowaniu Hedwigi Hoss w kwestie formalne.
Żonę Hessa uważam w wysokim procencie za współwinną wszystkim tym zbrodniom. Ona wiedziała wszystko.
Opowiadał Stanisław Dubiel.
Gdy jego nie było, wszystkie akta, wielkie stosy dokumentów i wyroków śmierci leżały na jego biurku. Rozmaite sprawy były załatwiane nawet w jego nieobecności, bo jego żona podpisywała czy dawała faksymile na tych dokumentach.
Hedwiga interesowała się wszystkim. Pytała, słuchała, plotkowała i chwaliła się osiągnięciami męża.
Żona Hessa była gadatliwa. Przechwalała się odznaczeniami i awansami męża, który pod koniec pobytu w Oświęcimiu dosłużył się bardzo wysokiej rangi w SS.
Czytamy w relacji Alfreda Barabasza. Na podstawie tej wypowiedzi możemy zatem stwierdzić z pewnością, że Hedwig Hoss nie tylko wiedziała, ale również akceptowała to, co wyrabiał jej mąż za murami Auschwitz. A można mieć wrażenie, że często przewyższała męża w nienawiści i pogardzie dla Żydów i Polaków.
Wy, polskie świnie, wszystko wiecie, aha? Sam należysz, bydlaku, do takiej organizacji.
Krzyczała na Stanisława Dubiela, który nie chciał powiedzieć, czy w obozie rodzi się konspiracja. Niejednokrotnie pokazywała Dubielowi, w jak tragicznie beznadziejnej jest sytuacji. Innym razem mówiła do niego:
gdybyśmy chcieli, to znaczy gdyby mój mąż chciał, rozrzuciłby twoje prochy na polach Auschwitz. Pamiętaj, ile nam zawdzięczasz, żebyś się starał odwdzięczyć, kiedy będziesz miał sposobność.
Ona kochała Rudolfa, a on kochał Hedwig. Jak twierdzą świadkowie, był bardzo dobrym mężem, przynajmniej do czasu wypadku, kiedy spadł z konia i musiał wyjechać do sanatorium.
W sanatorium spotkał jakąś kobietę czy kochankę, dość na tym, że ta dostała się do domu Hessa i zrobiła się z tego afera.
Wspominał Stanisław Dubiel. A podobno i sama Hedwiga nie pozostała Rudolfowi dłużna. Jak było w rzeczywistości, nie będziemy dociekać. Niewątpliwą prawdą jest, że Hedwig nieustannie korzystała z usług więźniów, robotników, przymusowych, kucharek, sprzątaczek, a nawet krawcowych, ponieważ zajęła się produkcją ubrań. Założyła zakład krawiecki, a w nim zatrudniała najlepsze w tej dziedzinie panie, głównie Żydówki. Lucy Adlington w książce pod tytułem Krawcowe z Auschwitz pisze, że
szycie było tarczą chroniącą krawcowe z salonów Auschwitz przed komorą gazową i piecem krematoryjnym.
A była to pełnoetatowa praca od A do Z. Trzeba było przygotować projekt i na jego podstawie zrobić wykrój, a potem na jego podstawie przygotowywano materiał i na koniec znaczyło się szycie.
Pracy na pewno nie brakowało. Czarny, gruby zeszyt z zamówieniami był wypełniony po brzegi. Na ubrania klienci czekali i do pół roku, nawet w przypadku wysoko postawionych osobistości z samego Berlina.
Pisze Lucy Adlington.
Pierwszeństwo miały miejscowe elegantki i oczywiście założycielka zakładu, Hedwig Hess.
Lecz Hedwig korzystała chętnie również z ubrań i oczywiście biżuterii zrabowanej żydowskim ofiarom. Interesowało ją wszystko – bielizna, suknie, futra, kolczyki, pierścionki. Kazała sobie przynosić nawet ubranka i zabawki dla swoich dzieci. Nie widziała w tym nic złego, że jej Klaus, Brygida czy którekolwiek z dzieci zakładało na noc piżamkę zamordowanej kilka godzin wcześniej Sary, Salomei, Kasi czy Jasia. Przecież ona nie uznawała tych ofiar za ludzi, odmawiała im normalnych ludzkich uczuć. Dla niej to byli tylko Żydzi, tylko Polacy. Nie tylko pokazywała się w tych strojach w miejscach publicznych i chodziła z wizytami do znajomych, pod tym względem nie była wyjątkiem, ale również jak inne damy III Rzeszy, rzeczy których nie potrzebowała, a miała ich pod dostatkiem, przesyłała rodzinie w Niemczech. W willi mieszkali do jesieni 1944 roku, a na ostatnie miesiące wojny przenieśli się do Berlina. Drugi raz musieli uciekać w kwietniu 1945 roku, tuż przed zajęciem Berlina przez wojska radzieckie. Rudolf Hoss przyjął tożsamość marynarza i pracował na farmie niedaleko Frenzburga, w północnych Niemczech. Hedwig z dziećmi ukryła się w pobliskiej cukrowni. Tak przeżyli niecały rok. W marcu 1946 roku Hans Alexander, niemiecki Żyd, który został łowcą nazistów w armii brytyjskiej, odkrył miejsce pobytu Hossa. Aleksander zjawił się w rezydencji Hossa z grupą brytyjskich żołnierzy, również Żydów, i rozpoczął przesłuchanie Hedwigi i dzieci. Jednak przesłuchanie nie przyniosło efektu. Hedwiga odmawiała jakichkolwiek informacji. Wtedy puściły im nerwy.
Żołnierze zaczęli bić mojego brata Klausa, co doprowadziło mamę do płaczu. Grozili, że wywiozą nas na Sybir. Przestraszona mama nie wytrzymała. Zdradziła im adres taty.
Rok później, 16 kwietnia 1947 roku, Rudolfa Hossa powieszono na terenie byłego niemieckiego obozu zakłady w Oświęcimiu. Zaraz po wojnie dzieci nie wiedziały, co stało się z ich ojcem, dlatego rolę głowy rodziny przejął Klaus. To on zabrał matkę z rodzeństwem do Stuttgartu i tam znalazł żonę, z którą wyemigrowali do Australii. Zamieszkali w Sydney, gdzie żył do śmierci w 1986 roku. Przyczyną zgonu był alkoholizm. Inge Brigid Hoss została modystką. Przeprowadziła się do Hiszpanii i tam wpadła w oko znanego projektanta Cristobala Balenciagi. W Hiszpanii poznała swojego przyszłego męża, Amerykanina, i z nim wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat pracowała w żydowskim butiku w Waszyngtonie. Ostatni jej adres to miasto Arlington w stanie Virginia. Tam odwiedziła ją matka Hedwig i tam znalazła ją śmierć. Był 15 września 1989 roku. Jej ciało skremowano i pochowano na miejscowym cmentarzu pod fałszywym nazwiskiem.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.